No nie widziałam, żeby pan prezydent zgłaszał się do głosu. No jakby nie czuję się kompetentna, żeby go do odpowiedzi zmuszać. Natomiast rozumiem, że odpowiedzi będą udzielone panu radnemu na piśmie. Tak, tak pan prezydent kiwa głową, czyli tak. Bardzo proszę, żeby zgłaszali się najpierw ci panowie i panie radni, którzy chcieliby wygłosić swoje interpelacje, a potem zapytania. A te interpelacje, które do tej pory wpłynęły do biura rady, to interpelacja pana Bartosza Zawiei dotycząca możliwości opracowania dokumentacji dla przebudowy infrastruktury drogowej na tak zwanym osiedlu nad Strumykiem. Kolejna interpelacja pana Bartosza Zawiei dotycząca uszkodzeń chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej przy parku Montiusa. Pana radnego Zbyszko Górnego, zapytanie w sprawie poboru opłaty adiacenckiej. Pana radnego Zbyszko Górnego, zapytanie w sprawie obsługi komunikacji nowego osiedla przy ulicy Śliskiej w Poznaniu. Pani radnej Klaudii Strzeleckiej w sprawie czystości północnych terenów Poznania. Pana radnego Mateusza Rozmiarka, interpelacja dotycząca przewodniczących oraz zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów na terenie miasta Poznania. Interpelacja pana Mateusza Rozmiarka w sprawie przewodniczących oraz zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania. Interpelacja pana Mateusza Rozmiarka w sprawie głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Poznania podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku. Interpelacja pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie przewodniczących oraz zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych. Ale ja bardzo przepraszam, ciężko się czyta te wszystkie interpelacje, jeszcze jak jest taki szum, zwłaszcza tam powodowany przez lewą stronę sali. No nie wiem, jak nazwać tamten kącik. No. Pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie przewodniczących oraz zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania na terenie miasta Poznania. Pana radnego Mateusza Rozmiarka zapytanie w sprawie frekwencji podczas urzędowych szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Poznania. Pana radnego Mateusza Rozmiarka zapytanie w sprawie głosowania przez pełnomocnika na terenie miasta Poznania podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku. Pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie wykonania azylii dla pieszych na przejściach przez ulicę Rolną oraz Dolną Wildę. Pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ulica Garbary przy ulicy Woźnej oraz dopuszczenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach po ulicy Woźnej. Oraz interpelacja pana radnego Tomasza Lewandowskiego dotycząca kosztów zatrudnienia pracowników w Zarządzie Transportu Miejskiego w 2014 roku w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilne. Interpelacja pana Tomasza Lewandowskiego dotycząca kosztów reklamy i promocji w Zarządzie Transportu Miejskiego w 2014 roku. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca lekceważenia przez GOAP mieszkańców Chodziszewskiego. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca działań w Dolinie Szklarki. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca bałaganu w Antoninku. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca ewentualnego dofinansowania wymiany dachów azbestowych. Interpelacja pana radnego Artura Różańskiego w sprawie kanalizacji deszczowo-burzowej na Świerczewie. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca zmiany pozwolenia na budowę dla działki na rogu Krańcowa Warszawska. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca biokompostowni na Morasku. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca budowy budynków na działce przy ulicy Bnińskiej 26 i ulicy Zaniemyskiej 9. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia dotycząca zmiany mieszkania numer 1 przy ulicy Grudzieniec przez rodzinę z chorymi dziećmi. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca Dni Łazarza i Parady Łazarskiej. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca pomocy dla młodzieży finalistów krajowych Odysei Umysłu. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych. Interpelacja pana radnego Grzegorza Jury w sprawie przystąpienia Poznania do programu standaryzacji i certyfikacji staży gminnych i miejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Interpelacja pani radnej Dominiki Król dotycząca decyzji o warunkach zabudowy dla działki o numerze ewidencyjnym przez 914 obręb na Ramowice. Interpelacja radnej Urszuli Mańkowskiej w sprawie zalegających śmieci na ulicy Czarnucha 7. Interpelacja w sprawie harmonogramu realizacji zadania basen na osiedle Zwycięstwa pana radnego Tomasza Kajzera. I to są wszystkie interpelacje, które wpłynęły do biura rady. A teraz pan Sternalski też interpelację, bo tu nie odnotowałam. No to w pierwszej kolejności proszę o zgłoszenie radnych, którzy chcieliby wygłosić swoje interpelacje, a później proszę o zapytania. Także jeżeli można, to interpelację wygłasza pan Różański Artur. Czy ktoś z państwa radnych zgłoszonych do głosu chciałby wygłosić swoją interpelację? Czy pani Lidia Dudziak chciałaby to proszę, żeby w pierwszej kolejności była to pani radna Lidia Dudziak. Czy ktoś jeszcze z państwa zgłoszonych chciałby wygłosić interpelację? To jeśli nie, to po pani radnej Lidii Dudziak to już będą zapytania.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Na początku chciałam bardzo podziękować panu prezydentowi Wodarskiemu, że już się zajął paradą i będzie ta sprawa tam jakby, będzie współpraca z Radą Osiedla i z organizatorami. Chciałam podziękować panu prezydentowi Wiśniewskiemu, bo wiem, że też przychylił się do prośby w moim oświadczeniu o pomocy tym młodzieży, która ma jechać na Odyseję Umysłu, więc bardzo dziękuję. A moja interpelacja dotyczy osób niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych. Panie prezydencie, Poznań realizuje teraz gigantyczny projekt inteligentnych systemów transportowych. Czy on w jakim stopniu bierze pod uwagę ludzi niewidomych? Czy ktoś w mieście reprezentuje niewidomych i słabowidzących i czy miasto bierze pod uwagę problemy tego środowiska? Z tego co mi wiadomo, w latach 2008-2010 UAM i Politechnika Poznańska oraz Ośrodek dla Niewidomych w Owińskach prowadziły projekt badawczy, wybierali dźwięki, które są niedokuczliwe, dobrze słyszalne na tle hałasu ulicznego i najlepiej przeprowadzą niewidomego przez jezdnię. Przedstawiciele niewidomych stworzyli konkretną propozycję dźwięku. Było to gotowe już w 2010 roku. Opracowanie trafiło do Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Dróg Powiatowych i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Co się stało z tym dokumentem? Na jakim etapie jest wdrażanie tych postulatów? Dziś pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych ma niestety, ale niewielki wpływ na to, co dzieje się w mieście. Może jedynie prosić, sygnalizować problemy, a w praktyce nie ma żadnej władzy. Na jednym ze spotkań Komisji Dialogu Społecznego padła propozycja środowiska, by powstało w Poznaniu stanowisko inspektora do spraw dostępności. Miałby on nadzorować projekty miejskie, monitorować infrastrukturę pod kątem osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy mogliby mieć problemy z poruszaniem się na przykład rodziców z dziećmi w wózkach. Chciałabym się zapytać, co stało się z tym postulatem, czy on w ogóle dotarł do pana prezydenta i jakie jest zdanie pana prezydenta w tej sprawie, ponieważ środowisko niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych z cierpliwością oczekuje poprawienia ich sytuacji życiowej. Ja myślę, że oni mają takie samo prawo do komfortu życia jak ci, którzy są zdrowi, a których to komfort życia jest bardzo ważny dla władz miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski i jednocześnie rozpoczynamy już zapytania.
Kiedy otwieram swoją skrzynkę radnego, widzę tam kilkanaście różnych pism, zaproszeń wychodzących zarówno z miasta, jak i z instytucji miejskich. Bardzo często są to zaproszenia czy pisma, które są na bardzo ładnym, grubym papierze. Wydaje mi się, że to nie są racjonalne działania zarówno urzędu, jak i instytucji miejskich. Po to otrzymaliśmy laptopy, po to mamy skrzynki pocztowe radnego, po to są drukarki, że jeżeli są rzeczy potrzebne, z których korzystamy, które mamy potwierdzić, to powinniśmy tą całą korespondencję otrzymywać drogą mailową, a następnie te wszystkie rzeczy, jeżeli chcemy, możemy sobie ewentualnie wydrukować. Wydaje mi się, że jakbyśmy tak policzyli w skali roku ilość nie dokumentów, ale właśnie takich zaproszeń i informacji, które do nas przychodzą i pomnożyli przez ilość radnych i ilość urzędników, którzy pomiędzy sobą wymieniają różnego typu, tego typu pisma, to wyjdą z tego bardzo, bardzo duże koszty, w związku z czym chciałem zapytać, czy miasto Poznań myśli o tym, aby bardziej skupić się właśnie na tym elektronicznym obiegu zaproszeń i informacji. I wydaje mi się, że to jest zadanie, które przyniesie Poznaniowi bardzo dużo oszczędności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Różański.
Dużo się ma dziać wokół Teatru Polskiego, jeżeli uwzględnimy sprawę ewentualnej sprzedaży działek, która jest zapisana również, no może nie, że tak powiem tak dokładnie, że akurat te działki, no ale jednak dochód z nich jest przewidziany w budżecie miasta. W związku z tym moje pytanie jest następujące. Ważna w tym momencie wydaje się osoba dyrektora Teatru Polskiego. Więc po pierwsze, czy, bo krążą takie informacje, będzie ogłoszony konkurs na stanowiska dyrektora Teatru Polskiego. Po drugie, jeżeli tak, to kiedy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora Teatru Polskiego? Po trzecie, jeżeli będzie ogłoszony, to czy będzie możliwość, żeby Komisja Kultury zapoznała się z kryteriami tego konkursu wcześniej, przed ich ogłoszeniem, z propozycjami kryteriów konkursu? I po czwarte, czy jeżeli ten konkurs zostanie ogłoszony, kryteria zostaną upublicznione, czy prezydent miasta przewiduje umożliwienie przedstawicielom Komisji Kultury udziału jako obserwatorów przy tym konkursie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer.
5 pytań, więc prosił od razu o uwzględnienie tego w czasie. Pierwsze, kwestia spotkania z firmą Amazon. Informacja pisemna, którą dostałem, mówiła o tym, że miało się spotkanie 9 kwietnia w sprawie między innymi omówienia form współpracy pomiędzy firmą a miastem. Chciałem dowiedzieć się konkretnie, jakie to uzgodnienia zapadły i na jaką współpracę możemy liczyć. Drugie pytanie. Media informują, że podobnie pan prezydent podzieli zadania pierwszego zastępcy, mieli swoich zastępców. Myślę, że to nie jest kwestia, która może być przedmiotem gdybania. To jest ważne i dla radnych, i dla mieszkańców, dla kontrahentów, żeby wiedzieć, kto się czym w Urzędzie Miasta zajmuje. W związku z tym pytanie, pan prezydent mógłby dzisiaj tu na sali jasno powiedzieć, kto zajmuje się którymi zdaniami byłego pierwszego zastępcy i w jakiej formie to jest dostępne w internecie, bo nie każdy ogląda naszą sesję, a to jest informacja, którą osoby zewnątrz też powinny posiadać. Czy gdzie to jest dostępne w internecie, ta informacja. Trzecia sprawa, chciałem prosić o informację w sprawie budowy ścieżki rowerowej z ulicy Koszalińskiej. Prowadziliśmy do budżetu odcinek pomiędzy Literacką a Biskupińską. Już się zaczął sezon rowerowy. Jest tam pas robót wykonany przez Aquanet, aż się prosi, żeby go dostosować do jazdy rowerowej. Być może unikniemy wtedy różnych sytuacji, które na tej ulicy mają miejsce z uwagi na natężony ruch w kierunku Jeziora Szczecińskiego. Realizacja tego jesienią wydaje się już mniej sensowna. Warto też rozważyć przedłużenie od Biskupińskiej do Krajeneckiej, małego odcinka, aby uniknąć wjeżdżania na fragment, gdzie nie ma żadnej bocznej drogi rowerowej na jezdnię. Czwarte pytanie, tak zbadałem w oświadczeniu, bym prosił o konkretną informację, jeśli jest możliwe dzisiaj, jakie działania dotychczas zostały zrealizowane w sprawie realizacji inwestycji na osiedlu Zwycięstwa, konkretnie co, kiedy i kto zrobił przez te 3 miesiące. I piąte pytanie, właściwie nie tyle, znaczy jest to pytanie, ale już dotyczące interpelacji. Ja zadałem ostatnio interpelację w sprawie możliwości rozszerzenia działalności Polskiego Funduszu Upłynąć Kredytowych o poręczanie kredytów mieszkaniowych. Dostałem odpowiedź od zastępcy pana prezydenta, która przedstawiała stan wiedzy na jesień ubiegłego roku. To jest stan wiedzy, ja posiadam, prawda? Mnie interesowało, zadając to pytanie, liczyłem, że pan prezydent podejmie dalsze działania w tej sprawie. Przypomnę, że jesień ubiegłego roku miasto, przygotowując koncepcję poszerzenia działalności funduszu poręczeniowego o poręczenie kredytów mieszkaniowych, podjęło rozmowy z udziałowcami tego funduszu. PKO BP wyraziło zainteresowanie, BGK wyraziło obawy, czy takie poręczenia nie naruszą środków, które były przeznaczone na poręczenia dla przedsiębiorców. Oczywiście nie może ten fundusz wydzielić, zarząd jest w stanie realizować to drugie zadanie bez szkody dla tego podstawowego zadania, ale niewątpliwie wymagało to wyjaśnienia i rozmów z BGK-iem. Informacja dostałem jest taka, że miasto, że urząd, jeden z wydziałów Urzędu Miasta wystąpił do BGK w weryfikacji stanowiska. To były działania, które podejmowano pod koniec ubiegłego roku. Mam pytanie, czy przez tych kilka miesięcy ważnie w tej sprawie podjęto jakieś rozmowy na poziomie pana prezydenta i zastępców i jakie są efekty tych rozmów? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze cztery sprawy w zasadzie przedstawiłam w formie interpelacji, ale ona chyba jeszcze nie dotarła, więc przedstawię w formie zapytań. Została złożona w biurze rady, ale nie dotarła tu na salę. Myślałam, że to będzie pierwsza sesja od dłuższego czasu albo chyba od początku kadencji, w czasie której w czasie interpelacji będzie obecny pan prezydent Jaśkowiak, ale już prawie się udało, ale się jednak nie udało. A mam pierwsze cztery sprawy, dotyczą bezpośrednio pana prezydenta Jaśkowiaka. Chodzi mi o kwestię nadzoru nad kulturą i nad Wydziałem Kultury, ponieważ pan prezydent Jaśkowiak zadeklarował, że to on osobiście będzie sprawował ten nadzór. Do tej pory, mimo wielokrotnych zaproszeń, także apelu złożonego przez trzy kluby radnych na tej sali kilka tygodni temu, pan prezydent nie przybył na Komisję Kultury i Nauki, by swoją wizję i plany dotyczące polityki kulturalnej miasta publicznie przedstawić. Pytanie, kiedy to uczyni. Trwa konkurs na dyrektora Wydziału Kultury. Nie zazdroszczę kandydatkom i kandydatom startującym w tym konkursie, którzy w tej sytuacji mają utrudniony start, ponieważ nie wobec nieprzedstawienia przez ich zwierzchnika oczekiwań w tym zakresie, i mówię to bez złośliwości, jako stwierdzenie faktu. Zgłaszają się do mnie pracownicy i działacze sfery kultury, którzy od grudnia usiłują uzyskać na przykład możliwość rozmowy z panem prezydentem na temat swoich przedsięwzięć i twierdzą, że ciągle nie uzyskują możliwości takiej rozmowy. Na przykład wczoraj zgłosił się do mnie pan Tomasz Wendland, który organizuje Biennale Sztuki Współczesnej za niemałe środki, bo był to budżet do tej pory sięgający miliona złotych z budżetu miasta. I na przykład on twierdzi, że nie ma dyrektora Wydziału Kultury, a prezydent nie wyznacza mu spotkania, kiedy to nastąpi. Ja jestem przy trzecim pytaniu, czy to jest włączony? Bo to jest trzecie pytanie, tak? Właśnie. Kiedy osoby, które działają w sferze kultury i chcą rozmawiać z członkiem zarządu odpowiedzialnym za kulturę, będą mogły to uczynić? To było trzecie pytanie. Czwarte pytanie z tej grupy. Już pytałam przed chwilą, powtórzę, bo nie dostałam odpowiedzi. Trwa konkurs na nowego dyrektora Wydziału Kultury. Na jakim etapie jest ten konkurs? Którzy kandydaci przeszli do kolejnego etapu, może finalnego? Jest to publiczny konkurs na publiczną funkcję. Niezrozumiałe jest zatajanie tych informacji przed dziennikarzami i przed opinią publiczną, a dziennikarze zwracają się o te pytania i uzyskują podobną odpowiedź, że jest to tajemnica. Teraz następne pytanie dotyczy sprawy sprzątania. Ja mówiłam o tym w oświadczeniu, więc tylko powtórzę, reasumując. Jak wygląda organizacja sprzątania w mieście? Czy faktycznie na terenach zarządzanych przez ZDM to, co zabezpieczyliśmy w budżecie miasta na ten cel, to są tylko to jest tylko sprzątanie interwencyjne, to znaczy czy firmy, z którymi podpisano umowy, mają tylko sprzątać wtedy, kiedy ktoś interweniuje, że jest brudno. Czy to jest prawda? Bo tak wynika z odpowiedzi pisemnych, które otrzymuję na swoje interpelacje dotyczące sprzątania. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to czy będzie to zmienione? Ponieważ w mieście zalegają śmieci, jest wieczny z tym problem, wydaje się, że stosunkowo łatwo można by inaczej to organizując, zmienić ten stan rzeczy. I kolejne pytanie. Na jakim etapie jest inwestycja przy ulicy Zwierzynieckiej? Na jakim to jest etapie? Wydaje się, że tam się nic nie dzieje. Trwa to już którąś kadencję. Być może pan prezydent ma jakieś tutaj pocieszające czy pozytywne informacje, o których my nie wiemy. Następne pytanie dotyczy sprawy, którą poruszyłam w interpelacji 24 marca wobec bardzo przykrych, bulwersujących informacji, które się pojawiły, o których myśmy się dowiedzieli, czy ja z gazety, dotyczących Domu Pomocy Społecznej, w którym to Domu Pomocy Społecznej jako kierownik funkcjonuje osoba odwołana kiedyś z innego Domu Pomocy Społecznej za nienależyte zarządzanie i nadzór. I nie uzyskałam do tej pory wiążących odpowiedzi. Uzyskałam odpowiedź, że jest tam prowadzona kontrola także przez organa wojewódzkie. Sprawa braku właściwego zarządzania tym poprzednim Domem Pomocy Społecznej przez tego kierownika ciągnęła się miesiącami i była bardzo przykra ze względu na dobro pensjonariuszy. Nie chciałabym, żeby ta sytuacja powtórzyła się. W grę wchodzą starsze, schorowane osoby i trochę mnie dziwi taki brak zatroskania ze strony władz miasta tą sprawą. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Jemilit.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałam zgłosić 3 zapytania. Pierwsze zapytanie w imieniu Stowarzyszenia Lepsze Rataje brzmi następująco. Czy możliwa jest budowa placu zabaw przy ulicy Lwa na osiedlu Zodiak? Drugie zapytanie także w imieniu Stowarzyszenia Lepsze Rataje. Chodzi o osiedle Hartowo, Czecha i całą okolicę. Kiedy sprawa niezbieranych śmieci zostanie w końcu załatwiona? Mieszkańcy cały czas sygnalizują, że śmieci nie są odbierane i problem z wywozem śmieci istnieje non-stop. Moje trzecie zapytanie dotyczy... skierowany jest do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczy zabudowy wyjść ewakuacyjnych w blokach mieszkalnych na osiedlu Bolesława Chrobrego, w szczególności chodzi mi o blok numer 38. Tam na 10 piętrze jedyną drogą ucieczki w przypadku pożaru jest, oczywiście nie można wtedy korzystać z windy, jest ucieczka z pionie klatką schodową. Niestety do tej klatki schodowej nie można dotrzeć, ponieważ mieszkańcy zablokowali przejście kratą. No, tam jest po prostu zwykła krata z zamkiem, ona tam funkcjonuje już od wielu lat. Po wezwaniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ta krata miała zostać zmontowana. Jeden z mieszkańców nawet usunął zamek i za pokwitowaniem oddał go w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety ma tylko z tego powodu kłopoty, ponieważ ktoś oskarżył go o to, że on ten wkładkę do zamka ukradł, kiedy on ma pokwitowanie nawet, że tę wkładkę zwrócił. Więc moje pytanie jest takie, czy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego jest w stanie wymusić w tym budynku, ale także i w innych budynkach na osiedlu Bolesława Chrobrego i w całej spółdzielni mieszkaniowej, bo to jest podobno dosyć częsty przypadek, odpowiednie zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej w przypadku pożaru bądź innego nieszczęścia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Trzy pytania do pana prezydenta. Na ostatniej sesji prosiłem o wyjaśnienie sprawy ulicy Morzyczańskiej. Otrzymałem oczywiście odpowiedź od pana prezydenta. Prosiłem również o to, aby całą tą sytuację, o którą pytałem, tego pozwolenia na budowę i miejsc parkingowych, oprócz tekstu również jakby przedstawić na mapie własnościowej miasta, taki plan sytuacyjny, żeby przekazać, ponieważ ja nie mam takiej mapy i dlatego ten plan sytuacyjny na tej mapie byłby bardzo pomocny, żeby jakby zrozumieć całą tą sytuację. W związku z tym ponawiam prośbę o to, aby do tej odpowiedzi na zapytanie z ostatniej sesji przekazać również mapę, o którą prosiłem. Druga sprawa to Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo Rataje, które działa na Ratajach. Ja muszę powiedzieć, że sprawa zaczyna być dosyć bulwersująca, ponieważ jest to organizacja, która tak naprawdę w większości jej członkowie to byli ci, którzy wygrali powstanie wielkopolskie w naszej historii. Przez różne perypetie losowe organizacja została bardzo, że tak powiem, prześladowana i przez władze komunistyczne i hitlerowskie. Po 89 tuła się z miejsca na miejsce, ma ciągle problemy z siedzibą. Ostatnia siedziba na osiedlu Rzeczypospolitej została spalona przez chuliganów. Sokół nie ma co z sobą zrobić. Tymczasowo przebywał w budynkach Gimnazjum 24, w tej chwili Gimnazjum Salezjańskiego, gdzie miał znaleźć swoje miejsce docelowe, jak zapewniał mnie w tamtym czasie Wydział Oświaty. Niestety nowy zarządca, czyli szkoła salezjańska, nie do końca właściwie obchodzi się z tą organizacją. Ja muszę powiedzieć, że sprawa bardzo dziwna, ponieważ ta szkoła ma dosyć preferencyjną umowę z miastem na zasiedlenie tego obiektu i bardzo bym prosił pana prezydenta, może pana prezydenta Wiśniewskiego o to, aby przyjrzeć się tej sprawie i rozwiązać problem Sokoła, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo Rataje. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości ja służę, jestem do dyspozycji. Trzecia sprawa to sprawa dosyć przykra dla mnie. No jak państwo i pan prezydent na pewno wie, jestem radnym miasta Poznania mającym duże problemy ze wzrokiem. I już w zeszłej kadencji prosiłem o to, aby to, co jest widziane na tych ekranach przed nami, żebym ja również to widział w swoim laptopie, ponieważ dzięki temu ja w ogóle coś widzę. Inaczej z tego ekranu ja po prostu nie mogę czytać, bo ja tego nie widzę. Została stworzona jakaś aplikacja, która jest mi udostępniana. Niestety ta aplikacja nieustannie w zeszłej kadencji i w tej kadencji się zawiesza. Ja wielokrotnie prosiłem służby odpowiedzialne za to, aby coś z tą aplikacją zrobić. No niestety w tej chwili na przykład jestem w tej aplikacji i niestety niewiele widzę, ponieważ ona po prostu nie działa. Bardzo bym prosił o to, aby raz na zawsze rozwiązać ten problem, tak abym mógł na równych prawach korzystać z sesji, jak wszyscy państwo radni. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję. Ostatnią sesję zaczynamy od tematu śmieci, mniej więcej na takich tematach też kończymy, więc ja w tym punkcie chciałam podziękować prezydentowi Wiśniewskiemu za koordynację prac porządkowych nad terenami nadwarciańskimi i prosić o kontynuację ich, żeby one nie były tylko takie chwilowe. A przy okazji chciałam się spytać, czy byłaby możliwość postawienia toalet w okolicy, bo wiem, że też jest duże zapotrzebowanie. I to jest pierwsze moje zapytanie, a drugie prace przy rynku Świt. Czy jakiś plan pracy, czy jakieś prace już się tam rozpoczęły? Ja się pytałam o to chyba w styczniu lub w lutym. Wtedy nic nie było wiadomo. Być może już teraz coś więcej jest, więc prosiłabym o taką informację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, moje pytanie dotyczy Ostrowa Tumskiego, najstarszej części miasta. Informacji, jaka obiegła Poznań niedawno, że nie będzie prowadzona inwestycja związana z udostępnieniem odkrycia archeologicznego kaplicy Dobrawy. to rewelacyjne odkrycie sprawiłoby, że turystyka kulturowa w Poznaniu uzyskałaby no, dosyć zasadniczy atut. Ten nieduży obiekt z X wieku, przygotowany na zlecenie księcia Mieszka I przed przyjazdem Dobrawy do Poznania, zapewne pierwszy związany z nową religią w państwie Polan murowany obiekt mógłby być rzeczywiście atrakcją dla turystów zwiedzających Poznań i domknąłby kompleks Ostrowa Tumskiego, brama Poznania, rezerwat ukazujący wały mieszkowe. Ja rozumiem, że koszty przedsięwzięcia uwzględniającego ekspozycję Palacjum Mieszka I są zbyt duże ze względu na zagrożenia dla budowli, która tam się znajduje, ale były także inne, oszczędniejsze wersje. To odkrycie znajduje się na miejskim terenie. Szkoda byłoby, by szansę tą utracić. Mielibyśmy naprawdę bardzo ciekawy kompleks. Co znaczy dla turysty zobaczyć oryginał w odróżnieniu od tablicy, to Państwo doskonale wiecie, kiedy przybywamy w Rzymie czy gdzie indziej. A tu mamy coś.
Dziękuję. Teraz sobie udzielę głos radna Urszula Mańkowska. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie dotyczące mojej interpelacji, którą składałam w marcu i bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie. W odpowiedzi, którą uzyskałam wtedy na interpelację, pan prezydent poinformował mnie, że 11 marca będzie przeprowadzona kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przy ulicy Saperskiej i że niezwłocznie po uzyskaniu wyników kontroli zostaną mi one przedstawione. Teraz mamy maj, no jeżeli kontrola odbyła się w marcu, to rozumiem, że już pewnie jakieś wyniki były, natomiast do mnie żadne jeszcze nie wpłynęły i bardzo bym prosiła o ewentualne zmonitorowanie tej sprawy. Dziękuję. Pani radna Halina Owsiana.
Dziękuję. Ja mam kilka pytań, także proszę o uwzględnienie tego w moim czasie. Pierwsze pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, czy Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przewiduje sprzedaż parkingu obecnie Wydziału Komunikacji i częściowo Wydziału Ochrony Środowiska, w związku z tym, że pojawił się inwestor, który chce w tym miejscu wybudować 13-piętrowy wieżowiec. No ja sobie tego po prostu nie wyobrażam, ale procedura w Wydziale Urbanistyki i Architektury trwa. Ja chciałabym wiedzieć w związku z tym, jak będzie wyglądał porządek parkingowy wobec całego tego kwartału i jak będzie wyglądała komunikacja i obsługa dotychczas przeładowanej ulicy Gronowej. Chciałabym, żeby tą informację dość szczegółowo Państwo mi przedstawili na piśmie oczywiście. To jest pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy Cytadeli. Chciałabym się dowiedzieć, ile imprez o charakterze masowym tudzież koncertów odbywa się obecnie na Cytadeli. Ile jest zapytań o sprzedaż detaliczną i czy przewidziane są oprócz wszelkich starań, jakie podejmuje Rada Osiedla, miejsca parkingowe, myślę tutaj od strony, ponieważ jak Państwo wiecie, Rada Osiedla będzie z grantu budowała miejsca parkingowe wzdłuż ulicy za Cytadelą, to jest około 100 miejsc, to jest niewystarczające w związku z tymi imprezami, które się odbywają. Czy jest przewidziane jakaś propozycja ze strony miasta, na przykład na miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Armii Poznań. Trzecie moje pytanie, chciałabym się dopytać, ponieważ jako pierwsza chyba zgłosiłam problem pojemników na odzież. Pani prezydent była łaskawa mi odpowiedzieć, to dotyczyło jednego pojemnika wtedy, który stał na działce miejskiej. Te pytania ponawiali inni radni. Ja bym chciała wiedzieć, czy ktoś kompleksowo zajął się tą ilością pojemników stojących w pasach drogowych. Bardzo nieestetycznie to wygląda. Miejsca są przypadkowe i czy ktoś skontaktował się z fundacją i czy ta fundacja ponosi z tytułu zajęcia pasa drogowego jakiekolwiek koszty za bezumowne użytkowanie. I teraz z serii mieszkań. Jak wiemy, problematyka uzyskania mieszkania w Poznaniu jest prawie niezałatwialna. Pan prezydent obiecał budowę nowych mieszkań, a ja bym się chciała zapytać, co się dzieje z mieszkaniem przy ulicy Ugory 89, gdzie pierwsze piętro willi zostało wyremontowane i w 2010 roku została wyprowadzona z niego pani Zdzisława Sadowska. Chciałabym wiedzieć, czy to mieszkanie zostało komuś przekazane, czy piąty rok stoi puste i dlaczego tak się dzieje. Chciałabym również wiedzieć, co się dzieje z mieszkaniem na ulicy Owsianej 6, mieszkania 5. A po sąsiedzku widzę to mieszkanie codziennie z okien. Stoi puste od 2004 roku. Wczoraj poszłam zobaczyć, jest zabezpieczone metalową sztabą i jest chronione. To jest jakieś kuriozum, to jest mieszkanie dwupokojowe, wprawdzie na poddaszu, ale z kuchnią i łazienką. Brakuje nam mieszkań. Następne mieszkanie, również na ulicy Owsianej, opuszczone przez... tamto mieszkanie opuściła pani Bronisława Sypniewska, w 2004 roku zmarła. Więc to jest 11 rok, jak to mieszkanie stoi puste i jest chronione. Chciałabym też wiedzieć, co się dzieje z mieszkaniem po pani Ali Koteckiej, również na Owsianej, tym razem 8, mieszkanie na parterze bodajże 3-pokojowe. Prawdopodobnie została eksmitowana na początku chyba grudnia, na początku kwietnia przed świętami z tytułu zaległości. Następne mieszkanie to jest Owsiana 12. Na drugim piętrze to jest mieszkanie podzielone ze wspólną łazienką i kuchnią. Została z niego, wyprowadziła się z niego pani Schmidt, która otrzymała inne mieszkanie, to mieszkanie po niej stoi puste. Drugi rok. Trzecie mieszkanie graniczy z ulicą Owsianą, jest właściwie pod adresem Winogrady 31, na drugim piętrze, chyba jest też 3-pokojowe. Jeszcze jest jedno mieszkanie, ale teraz, żebym nie pomyliła numeracji, chyba 18. Na ulicy Owsianej, na trzecim piętrze. I ja powiem, że się dziwię, bo ja w krótkim czasie potrafiłam znaleźć na swojej ulicy bardzo dużo pustych mieszkań. Ja nie wiem, jak dotąd działał Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i dlaczego te mieszkania stoją tak długo puste, a kolejka mieszkańców jest bardzo długa. Chciałabym szczegółowo dostać odpowiedź, szczególnie na mieszkanie przy ulicy Ugory 89. Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Jakie koszty poniesiono na remont tego mieszkania? Kto przytrzymuje to mieszkanie i w jakim celu? Bo to jest, proszę Państwa, willa z olbrzymim ogrodem. I jeszcze jedno w imieniu mieszkańców Moraska, Suchego Lasu i Umultowa. Zapytuję, czy będą żyć w ciągłym smrodzie, jaki generuje wysypisko śmieci. Ja rozumiem, że nie ma poziomu określenia smrodu, ale no coś z tym należy zrobić. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zbyszko Górny.
Panie prezydencie, zwracam się do pana w imieniu mieszkańców osiedla Marlewo, a szczególnie ulicy Skawińskiej. W chwili obecnej na zlecenie spółki Aquanet odtwarzane są drogi osiedlowe po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej na Marlewie. Na ulicy Skawińskiej otworzono chodnik oraz jezdnię asfaltową o szerokości 3,5 metra. Pomiędzy jezdnią a chodnikiem pozostawiono nieutwardzony pas ziemi z przeznaczeniem na zieleń. Szerokość jezdni nie pozwala na swobodny ruch pojazdów w obydwu kierunkach. Poza tym, biorąc pod uwagę nasilenie ruchu i gęstość zabudowy, jest oczywiste, że nieutwardzony pas ziemi i chodnik zostaną zdewastowane przez pojazdy. Proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy ZDM zaakceptował tego typu rozwiązanie? Czy istnieje możliwość utwardzenia wyżej wymienionego pasa ziemi? Czy istnieje możliwość nasadzeń uniemożliwiających niszczenie pasa zieleni? Czy można na ulicy Skawińskiej wprowadzić ruch jednokierunkowy, co rozwiązywałoby w dużej mierze wyżej wymieniony problem? Proszę zwrócić uwagę, że inwestycja, która pochłonęła już duże środki, powinna służyć mieszkańcom przez lata, a ten sposób realizacji inwestycji doprowadzi do tego, że zostanie ona zdewastowana w krótkim czasie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze mam trzy pytania. Została zmieniona funkcja dziedzińca, wewnętrznego dziedzińca Urzędu Miasta. Już okazjonalnie tylko jest wykorzystywany jako parking. Jest to otwarty plac. I ja osobiście uważam, że tam nadal powinien być parking, że powinno się przenieść samochody z otwartego placu kolegiackiego, a tam zrobić otwarty plac, tak byłoby ładniej, ale jest tak, jak jest. I dobrze w związku z tym, że zostało otwarte wejście od ulicy Gołębiej na ten plac i że ono pozostaje otwarte i ludzie mogą wchodzić, wychodzić także po godzinach pracy urzędu. To jest bardzo pozytywne. I w związku z tym chciałabym zapytać, czy można by otworzyć na stałe wejście, a przynajmniej do zbroku, pomiędzy placem kolegiackim a parkiem, który przez, bo tam jest ten wewnętrzny, znaczy tylny parking i potem jest park i jest brama, która jest cały czas zamknięta, także zamknięte jest przejście na ulicę Wrocławską. Jest to dla mnie niezrozumiałe proszę pana, panie radny, jak samochody chcą ukraść, to na ulicy będą stały i też okradną. To jest takie polskie grodzenie, zupełnie niezrozumiałe. Ja sądzę, że mam nadzieję, że pod tym względem u pana prezydenta Jaśkowiaka znajdę zrozumienie. Jeździmy do innych krajów i cieszymy się, że chodzimy, nie wiem, uliczkami staromiejskimi gdzieś we Włoszech czy we Francji, gdzie są różne zakamarki, przejścia, uliczki, zaułki i cały czas można chodzić, nikt nie grodzi, nikt nie zamyka. Skoro otworzyliśmy plac kolegiacki dla mieszkańców, to otwórzmy go także od strony parku. Drugie pytanie, czy jakby druga kwestia, czy rzeczywiście musimy zamykać drzwi do Urzędu Miasta po godzinie 3:30, wszystkie poza tymi frontowymi i jednymi tutaj przy windach. Przez wiele, wiele lat urząd funkcjonował i drzwi były otwarte, także tutaj na przykład od strony sali sesyjnej, etc. Po godzinie 3:30 odbywają się, większość komisji się odbywa, my przychodzimy, przychodzą mieszkańcy, etc. No, to jest takie niezrozumiałe, to komplikowanie życia. Nie wiem, czemu to ma służyć, bo i tak jest wszędzie monitoring. A poza tym to ma takie znaczenie symboliczne, że urząd jest zamykany. On powinien być otwarty, także ze względu na przekaz symboliczny. Następne pytanie, tu mnie zainspirowała pani Halina Owsiana i ja sądzę, że gdyby każdy z nas ogłosił, że, czy ktoś ogłosił, że mieszkańcom, słuchajcie, zgłaszajcie pustostany, to by się pojawiło dobrze ponad 1000 mieszkań w krótkim czasie. Ja chciałam, bo pani Halina Owsiana sięgała po przykłady ze swojego najbliższego otoczenia, ze swojej ulicy. Przykład z najbliższej ulicy Placu Kolegiackiego, czyli z ulicy Wrocławskiej, róg z Kozią, duża nieruchomość miejska, zamknięta na 4 spusty 8 lat temu. lokale użytkowe, mieszkania, tam nie było żadnej katastrofy, ani ten po prostu zamknięto, bo miała być rewitalizacja. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba 16 mieszkań. Tej rewitalizacji się nie prowadzi, budynek stoi zamknięty, miasto kiedyś policzyłam rocznie traci 1 200 000 dochodu z tych mieszkań i z tych lokali. Kiedyś policzyłam, bo to było wtedy 4 miliony straty, to było kilka lat temu. Nic się z tym budynkiem nie dzieje. Przecież lokale socjalne są na rok umowy zawierane. Tak? Co stoi na przeszkodzie, żeby w takim budynku te lokale udostępnić na lokale socjalne? Przecież jest zapotrzebowanie na lokale socjalne i takich budynków jest więcej, tych mieszkań jest więcej. Ale pytam nie pierwszy raz, po raz kolejny o tę ulicę Wrocławską, bo to jest dla mnie zupełnie niezrozumiała, kuriozalna sytuacja. W tej chwili tam poza wszystkim jest potwornie brudno. Ten budynek należy do miasta, jest to duża nieruchomość. Są potwornie brudne okna od tej ulicy Wrocławskiej, od tej Kozi. W tej chwili tam jakieś okna są wybite. No, nikt się tym nie opiekuje, aczkolwiek kiedy pytałam o to 3 lata temu, to była informacja też, że tam jest jakaś firma ochroniarska, którą miasto opłaca. No, jaki jest cel trzymania tego pustego budynku? I ostatnie pytanie, ono tu dzisiaj gdzieś się przewijało, ale sformułuję je wprost. Dopóki nie będzie nowego wiceprezydenta, czy pan prezydent mógłby powiedzieć, kto tymi działkami, którymi zajmował się wiceprezydent Jędrzejewski, w tej chwili się zajmuje, żeby po prostu była jasność, kto się zajmuje tymczasowo tymi działkami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Panie prezydencie, ja już wysłałem linka panu wiceprezydentowi Wudarskiemu. Natomiast chciałbym panu powiedzieć, że pana poprzednik w 2009 roku zakazał Stowarzyszeniu Masa Krytyczna przejazdu rowerami przez Poznań, uznając, że tak zaplanowany nie spełnia ustawowych kryterium, by zostać uznanym za zgromadzenie publiczne i przybiera formę rajdu. Z poglądem tym nie zgodził się wojewoda wielkopolski, który uznał, że określenie trasy przejazdu rowerowego jest tożsame z określeniem trasy przejścia. Zakwestionował ten pogląd, że zgłoszony przez Stowarzyszenie Przejazd Rowerowy powinien zostać zakwalifikowany jako rajd i uznał, że jest to normalne zgromadzenie. Z tym poglądem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny, a więc przejazd rowerami przez Poznań został uznany jako zgromadzenie i wyrokami po kolei sądów oraz wojewody uznano, że nie wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich ani robienia mapek na tej zasadzie, czyli nie jest to obowiązek tworzenia tego, co wymaga ZDM i to jest wyrokami sądu udowodnione, nawet przejazd rowerami. W przypadku Parady Łazarskiej no można na siłę uznać, że nie jest to zgromadzenie, ale to wystarczy zmienić nazwę, na przykład Zgromadzenie Mieszkańców Łazarza i jest to zgromadzenie. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Zarząd Dróg Miejskich domaga się od procesji, które są zgromadzeniami religijnymi, mapek. Tak więc, panie prezydencie, między innymi wybierając pana, mieszkańcy liczyli, że skończy się sobie państwo urzędnicze, że skończy się interpretowanie wątpliwych przepisów na korzyść, na niekorzyść mieszkańców.
Skończył się czas, bo pewnie ale, to było takie zapytanie.
Ale to jest kilk, tak? Bo teraz przechodzę do pytań. Panie prezydencie, moje pytanie brzmi, jak długo pan będzie tolerował pasożytnictwo w ZDM-ie, które polega na mnożeniu różnych papierków, za które różni kolesie biorą pieniądze? No przecież trzeba z tym skończyć. A to jest właśnie pomysł na to, żeby mnożyć te papierki, żeby ktoś mógł zarobić przygotowując mapki. Martwi mnie to, że wymyślił to urzędnik, którego pan powołał, bo myślałem, że pan już będzie powoływał porządnych urzędników. Dla mnie jest to niestety interpretacja przepisów na niekorzyść mieszkańców ze stratą dla mieszkańców, bo będą musieli płacić za wszelkie papierki i rzeczy, które zgodnie z prawem nie obowiązują. Naprawdę apeluję do pana prezydenta o wyciągnięcie konsekwencji i odpowiedź w ciągu terminowych 10 dni, jak ta sprawa zostanie rozwiązana i jak inżynier miejski ruchu został pouczony o swoich obowiązkach.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Dziękuję. Jedno zapytanie w sprawie ustanowienia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej i ulicy Krakowskiej. Sprawa pojawia się oczywiście w związku z zgłoszeniami mieszkańców, którzy często tam uczęszczają, natomiast no, tam nie ma przejścia. Można przejść z jednej strony ulicy na drugą poprzez trzy inne przejścia, co generuje przejście tak naprawdę naokoło. I w związku z tym chciałbym zapytać, czy budowa takich pasów drogowych, namalowanie takich pasów drogowych jest w tym miejscu możliwe i ewentualnie prosić o zobligowanie odpowiednich jednostek ZDM-u do utworzenia takiego miejsca. Proszę o odpowiedź na piśmie. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie natury ogólnej, na które poproszę odpowiedź chyba na piśmie. Czy Poznań planuje jakieś działania promocyjne związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski i państwa polskiego, czy żeby podkreślić jakby, że to państwo polskie się zaczęło w Poznaniu i rolę Poznania, bo jednak w świadomości Polaków to Gniezno z nami zdecydowanie wygrywa. Czy będziemy próbowali w jakiś sposób wśród rodaków zaszczepić tą rolę Poznania w chrzcie Polski i w początkach państwa polskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szymkowski-Welsen.
Dziękuję bardzo. Mam zapytanie w sprawie inwestycji, która jest prowadzona na narożniku ulic Grodziskiej i Engeströma. Chodzi mi o wyjaśnienie tego, po pierwsze, czy jest tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Po drugie, jeżeli tak, to czy na bazie właśnie tego planu są spełnione wszystkie warunki, czy inwestor posiada pozwolenie na budowę, jeżeli są warunki zabudowy, to jakie one są i czy to pozwolenie, że tak powiem, też już jest wydane. A ponadto prosiłbym też o przekazanie informacji, ponieważ ta inwestycja już rozpoczęła być realizowana, o to, czy było tam na przykład wydawane zezwolenie podczas prowadzenia tej inwestycji na zajęcie części pasa drogowego bądź czasowe zamykanie ulicy, bo mam takie zgłoszenie od mieszkańców, że ta inwestycja jest delikatnie mówiąc prowadzona z rozmachem, jest uciążliwa dla mieszkańców i oni mają wątpliwości co do tego, czy ona jest prowadzona zgodnie z prawem. Jeżeli można by było najpierw wyjaśnić kwestię, czy ona spełnia wszystkie warunki prawne zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu, a następnie czy spełnia warunki, czy była tam na przykład przeprowadzona kontrola inspektora nadzoru budowlanego w zakresie spełniania warunków realizacji już tej inwestycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zapytań ze strony radnych, także zamykam punkt zapytania i interpelacje i otwieram punkt 14, odpowiedzi na zapytania.